Drodzy bracia i siostry, chciałbym jedną rzecz wytłumaczyć na wstępie, że kolejność wykładów nie jest przypadkowa. To znaczy Kościół prawosławny wziąłem jako pierwszy na tapetę, jak to się mówi, z tego względu, że on jest najwierniejszy starożytnym tradycjom. Nie mówię, że one są nowotestamentowe, nie twierdzę tego wcale, ale chodzi o to, że tym tradycjom jest wierny wczesnochrześcijańskim, bardziej nawet niż rzymskokatolickim pod pewnymi względami i nie przeszedł tak zwanego modernizmu. Kościół rzymskokatolicki, o którym będziemy mówić, przeszedł modernizm, czyli takie nowatorskie tendencje i zmaga się z nim do tej pory. Więc w tym wykładzie przyjrzymy się dość pobieżnie Kościołowi rzymskokatolickiemu. Dlaczego mówię, że pobieżnie? Ponieważ jest o wiele bardziej złożony problem omówienia katolicyzmu niż w przeszłości. Jest w katolicyzmie dużo form pobożności, rozmaitych zakonów, a także, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, powstało mnóstwo wspólnot katolickich. To jest cały wysyp najróżniejszych wspólnot. Także omówimy niektóre środowiska wewnętrzne rzymskokatolickie, które odmienne stanowiska mają wobec pewnych zagadnień. Tak więc katolicyzm jest na tyle złożony, podobnie zresztą jak prawosławie, że trzeba by było kilkudniową konferencję tylko na temat osobną, na temat prawosławy i osobno na temat rzymskokatolickiego kościoła i na przykład kilkusetstronicową książkę należałoby napisać. Więc po prostu skupimy się na takich rzeczach, które są może mniej znane, mniej oczywiste, na przykład na liczebności katolicyzmu, która jest nam znana, na szerokiej strefie wpływów, jego jedności ostatnio zagrożonej. Jeśli chodzi o liczebność, to rzeczywiście jest to największe wyznanie nazywające siebie chrześcijańskim. Mają katolicy w skali różnych sprawozdań statystycznych 17,7% ludności świata, jeśli chodzi o liczebność. Czyli pod względem zasięgu jest to ogólnoświatowe wyznanie, ogólnoświatowy kościół. Praktycznie w każdej części świata posiadają swoje parafie. Także duże są skupiska katolików w różnych częściach, chociaż są miejsca, gdzie są w mniejszości. Katolicy są, rzymscy są liczniejsi od prawosławnych i protestantów. W przybliżeniu na świecie jest tylu rzymskich katolików, co muzułmanów. Na pewno Kościół katolicki wywierał i wywiera wpływ na ten świat. Ukształtował zachodnią cywilizację. Wydarzenia mające związek z Watykanem wpływały też na kulturę europejską, na społeczeństwo. Był to wpływ na politykę, gospodarkę, historię, naukę, szkolnictwo, teologię, filozofię, literaturę, sztukę i liczne inne dziedziny kultury. Niekiedy Kościół katolicki ze względu na swój autorytet i władzę, którą miał dość potężną, niósł ludzkości pewne dobra w postaci edukacji. Na przykład w wielu krajach właściwie głównymi szkołami funkcjonującymi były jakieś szkoły przykościelne czy organizowane przez Kościół katolicki, ale niekiedy ta pozycja Kościoła katolickiego była niebezpieczna dla niego samego, bo obdarzała go władzą absolutną, co prowadziło niekiedy do korupcji i tyranii. W każdym razie Kościół rzymskokatolicki nie ma już takiej kontroli nad zachodnim społeczeństwem jak w przeszłości. Niemniej wywiera nadal spory wpływ. Chociaż jest on coraz bardziej osłabiony. Obserwujemy w Hiszpanii odwrót katolicyzmu, w Irlandii Północnej, gdzie kiedyś był bastion i w wielu innych krajach. W naszym kraju też erozja powoli następuje, także są pewne różnice. Wiadomo, że są dobrze udokumentowane przez historyków nadużycia władzy przez Kościół rzymskokatolicki i jego funkcjonariuszy. Faktem jest, że inkwizycja, coś takiego rzeczywiście było, prześladowania i karanie śmiercią zarówno indywidualnych tak zwanych heretyków, jak i całych społeczności, które uznawano za nieprawowierne. Z tym, że tu bym zachęcał do czytania na ten temat bardziej obiektywnych historyków, bo są takie zajadłe antykatolickie traktaty, że olbrzymie następuje zakłamanie, wyolbrzymienie tych ofiar inkwizycji do takiej liczby, że w ogóle tylu mieszkańców Europa wtedy nie miała. Więc po prostu trzeba posiłkować się, jeśli już na temat inkwizycji czy prześladowania heretyków, takimi bardziej miarodajnymi źródłami, profesjonalnymi historykami warto się zajmować, a nie takimi traktatami jak na przykład Alberto, gdzie taki komiks wydano, gdzie jest napisane, że po prostu celibat jest jednym z sakramentów. To dziecko w szkole podstawowej wie, że nie jest żadnym sakramentem celibat. Więc uważajmy, żeby nie mieć takiej mentalności, ja już we wstępie mówiłem. Nie podoba mi się, powiedzmy, Kościół rzymskokatolicki, to wszystko będę brać, tylko żeby mu dokopać. Będę czytał Urbana, będę czytał Fakty i Mity, tak, tego byłego księdza, który zresztą miał sprawę o zlecenie zabójstwa żony i takie inne rzeczy. Po prostu, no, nie tak mamy podchodzić. Jeśli już, to rzetelne źródła, poważne źródła i uczciwie podchodzić intelektualnie. Nie tak, aha, jak się psa chce uderzyć, to się zawsze kija znajdzie. I to też warto zwrócić uwagę, że ze strony katolickiej też potrzeba takiego obiektywizmu, bo na przykład pan Grzegorz Braun nakręcił film o Lutrze, który jest beznadziejny. Po prostu opiera się na oszczerczych traktatach, nie mających pokrycia, z rzetelną historią opisaną zarówno przez katolickich, jak i protestanckich uczonych, jak i niezrzeszonych. Więc po prostu po obu stronach tego sporu katolickiego i protestanckiego potrzeba jest takiej rzetelności, solidności. Co można powiedzieć, że w historii prześladowania miały miejsce różne. Czołowi reformatorzy protestanccy także byli prześladowcami. Luther i Calvin prześladowali anabaptystów. Z tym, że Calvin bardziej próbował debaty prowadzić z nimi, ale był im przeciwny i pisał no, dość mocne rzeczy przeciwko nim, a Luther wprost się przyczynił do śmierci niektórych z nich, jak małżeństwa Fischerów. Tak samo jeśli chodzi o Zwingliego, to on wybitnie, reformator Curychu, no, przyczyniał się do zabijania, mordowania anabaptystów, czyli takich, którzy wierzyli w potrzebę chrztu wiary, a nie chrztu niemowląt. Cóż, jeśli chodzi o katolików, też doświadczali prześladowań ze strony protestantów, na przykład w protestanckiej Anglii. Są udokumentowane historycznie przypadki. Jeśli chodzi o wojnę 30-letnią katolicko-protestancką, to trzeba powiedzieć, że lała się krew po obu stronach. W Polsce znany nam jest potop szwedzki, gdzie luterańskie wojska szwedzkie dokonały no, dużego podboju naszego kraju. Miejscowość, w której aktualnie mieszkam od 15 lat, Kozienice, została zrujnowana przez tych napastników, którzy śpiewali "Warownym grodem jest nasz Bóg" przy podbijaniu Polski. Więc można powiedzieć, że zło jest po różnych stronach widoczne i ja bym osobiście nie określał siebie mianem protestanta, ponieważ no niestety, ale w protestantyzmie też były różne takie układy nieciekawe polityczne i przelew krwi niewinnej. Wierzymy, że bardziej chrześcijanie opierający się na czystej Ewangelii mogą być wolni od tego rodzaju podejścia. W każdym razie współczesny katolicyzm tak generalnie nie wojuje jak wcześniej z innowiercami tak zwanymi. Nazywa ludzi innych wyznań braćmi odłączonymi. Spotykam się w artykułach katolickich z takim terminem bracia protestanci. Papież Franciszek stara się o lepsze relacje z Kościołem prawosławnym, z wyznaniami protestanckimi. Posunął się jeszcze dalej niż jego poprzednicy, ale niepokojący trend ma miejsce w Kościele katolickim, jeśli chodzi o religie niechrześcijańskie i o nazywanie ich członków nawet dziećmi bożymi. Według definicji Pisma Świętego dziećmi bożymi są ludzie narodzeni z Ducha Bożego, nawróceni, wierzący w Chrystusa. Tu ta tendencja jest niepokojąca i ona jest sprzeczna z przedsoborowym katolicyzmem, który nie uznawał czegoś takiego. Szymon Peres, znany polityk izraelski, zaapelował do papieża Franciszka o to, żeby objął przewodnictwo w tworzeniu takich narodów zjednoczonych religii, jakby organizacji, w której będzie połączenie wszystkich religii w imię pokoju. To też niepokojące tendencje występują. Co można powiedzieć? Czy Kościół katolicki zaniechał polemiki z reformacją? Na pewno nie. Są siły kontrreformacyjne w katolicyzmie, które dążą do osłabienia wpływów protestantyzmu czy ewangelicznego chrześcijaństwa także. I na przykład na czym one polegają? Na działalności specjalistycznych mediów katolickich, które próbują pozyskiwać dla katolicyzmu ewangelicznych chrześcijan czy protestantów. Na przykład niektórzy znani pastorzy, teolodzy i przywódcy ewangeliczni przeszli na katolicyzm. Najbardziej znany z nich jest były pastor prezbiteriański Scott Hahn, który wraz ze swoją żoną Kimberly przeszli na katolicyzm. On jest takim apologetą, obrońcą wiary katolickiej, płodnym pisarzem. Jego literatura też jest dostępna w Polsce i on jest bardzo znany. I można powiedzieć, że do niektórych ludzi trafia. Także Francis Beckwith, były baptysta, przewodniczący niegdyś Ewangelicznego Towarzystwa Teologicznego, przeszedł na katolicyzm. W naszym kraju chyba najgłośniejszą postacią, która przeszła na katolicyzm, to były pastor charyzmatyczny Ulf Ekman. I właśnie charakterystyczne dla tych ludzi jest to, że oni się zaczytują w ojcach Kościoła. Ich argumentacja generalnie jest bardzo podobna, bardzo często, że twierdzą, że u ojców Kościoła znaleźli coś innego niż do tej pory wiedzieli o wczesnym chrześcijaństwie, widzą pewne różnice w pojmowaniu Nowego Narodzenia, chrztu i Wieczerzy Pańskiej. Zauważają, że dobre uczynki niekoniecznie się kłócą z łaską. Odrzucają naukę raz zbawiony na zawsze zbawiony w jakimś ostrzejszym czy łagodniejszym wydaniu i także dostrzegają władzę biskupa już dość wcześnie w historii chrześcijaństwa. I właśnie to ta lektura ojców Kościoła jest takim wspólnym mianownikiem w wielu konwersjach, przejściach protestantów czy ewangelicznych chrześcijan na katolicyzm. Dlatego niektórzy protestanci autorzy zwracają uwagę, żeby ostrożnie czytać tych ojców Kościoła, bo można się w tym wszystkim pogubić. Co można powiedzieć, że są ośrodki, które i poszczególni działacze katolicy, którzy starają się, jak to się mówi, nawracać protestantów czy ewangelicznych chrześcijan na katolicyzm, ale papieże generalnie takiej tendencji sami nie pokazują w ostatnich latach. Benedykt XVI jeszcze jako kardynał Ratzinger na pytanie Sigrid Spad, luterańskiej tłumaczki jego pism na język niemiecki, kiedy ona go zapytała, czy powinna zostać katoliczką, oświadczył, że może zrobić więcej dla obu kościołów, gdy jednak pozostanie protestantką. Także nie widać, jeśli chodzi o tą główną linię Kościoła katolickiego, żeby była taka agresywnie antyprotestancka. To są pewne środowiska, takie szczególnie aktywne, ale jakby nie widać takiej postawy u tych głównych, jakby wiodących postaci. Na przykład w Polsce taką niesławą okrył się ksiądz profesor Gus, doktor filozofii, bo tak w taki nierzetelny sposób opisuje Lutra, którego ja bynajmniej nie jestem jakimś zwolennikiem, ale nawet uczeni z Kulu, gdzie pracował do tej pory ksiądz Gus, zwrócili uwagę, że jest nierzetelny, nieuczciwy w tych swoich interpretacjach. W każdym razie, co można powiedzieć z kolei o jedności Kościoła katolickiego? Katolicy często argumentują, że protestantyzm jest rozbity na wiele wyznań, na wiele grup, a katolicyzm posiada jednak jakąś jedność doktryny, jakiś wspólny katechizm, tak, wspólne wyznanie wiary. Posiada też spis różnych zasad wiary powstałych czy sformułowanych w ciągu wieków. Taką klasyczną książką wydaną po polsku i wznawianą jest taki podręcznik znany jak Breviarium Fidei, wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, gdzie jest spis tych różnych nauk. W każdym razie Kościół katolicki no, zwraca uwagę na pewną historyczną swoją ciągłość, na sakramenty, na poczucie jedności, łączność z papieżem. Jak powiedział mi pewien ksiądz biblista, papież jest mocnym znakiem jedności. Ale od 60 lat Kościół katolicki nie jest wcale taki zjednoczony, jakby się mogło wydawać. Epoka niezmienności i stałości skończyła się wraz z rozpoczęciem się Soboru Watykańskiego II w latach 1962 do 1965 się odbywał. Zapoczątkował go papież Jan XXIII. I ten Sobór z jednej strony zachował wiele nauk Kościoła katolickiego, ale z drugiej zmienił perspektywę i spojrzenie na wiele innych rzeczy. I tutaj już wspomniałem o jednej rzeczy. Bardziej przychylnie zaczęto się odnosić do religii niechrześcijańskich i prowadzić z nimi dialog. W katolicyzmie przedsoborowym niemożliwe byłoby coś takiego, co miało miejsce w Asyżu, gdzie papież Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami różnych środowisk, będziemy jeszcze o tym mówić. I to byli, no, w opinii Kościoła przedsoborowego zupełni poganie. I wspólnie z nimi zanoszone były modlitwy, również do ich bogów czy bóstw, o pokój. Więc wcześniej katolicyzm był inny. U Świadków Jehowy zachodzi zjawisko Starego i Nowego Światu, a tam to jest jakieś takie bardzo żenujące. Wiadomo, jest to wyznanie o takim zabarwieniu sekciarskim, ale dla mnie dużym odkryciem było to, że no jest to o wiele bardziej może poważnie zrobione, ale nie bez porównania poważnie, ale jest w katolicyzmie Stare i Nowe Światło. Materiały przedsoborowe są inne i posoborowe są inne. Nie wznawia się wielu encyklik, wielu oświadczeń doktrynalnych sprzed Soboru Watykańskiego II, ponieważ często nie pasują do obecnej linii. Będziemy o tym mówić. I zacznijmy od tego, że środowisko rzymskokatolików jest zróżnicowane. Omówimy sobie niektóre środowiska tak w celu właśnie edukacyjnym, żeby lepiej to zrozumieć. Więc są katolicy ultratradycyjni. Oni są krytycznie nastawieni do Soboru Watykańskiego II i jego reform. Uważają, że trzeba by było wrócić do starodawnego katolicyzmu. Chcieliby mszy po łacinie i tu nie chodzi tylko o samą łacinę, ale o treść tej mszy, akcenty i sposób jej prowadzenia. Uważają, że tamta miała większy szacunek dla Pana Boga i była bardziej zgodna z duchem katolicyzmu. I do tej grupy ultratradycjonalistów zalicza się tak zwane Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Oni są przezywani lefebrystami, ponieważ założył to stronnictwo biskup Marcel Lefebvre. I są to konserwatyści mimo wszystko umiarkowani, bo mimo że odrzucają te innowacje Soboru Watykańskiego II i zreformowaną mszę, to jednak prowadzą dialog z papieżem i jego właśnie przedstawicielami. Niemniej w swoich publikacjach, wykładach, materiałach przypuszczają dość mocny atak na pewne innowacje Soboru Watykańskiego II i poczynania Kościoła posoborowego. Wznawiają wiele dokumentów przedsoborowych i są generalnie antyekumeniczni. Są przeciwni też dialogowi z innymi religiami. Biskup Lefebvre na przykład nazwał Marcina Lutra sługą diabła. I Bractwo Piusa X uchodzi wśród typowych katolików za grupę schizmatycką, za taką, która tworzy pewien podział w Kościele. Ale oni jeszcze nie są najbardziej radykalni. Bardziej od nich na prawo są sede vacantyści. Sede vacante znaczy przy pustym tronie. Oni twierdzą, że tron Piotrowy, czyli papieski, jest od kilkudziesięciu lat nieobsadzony. Właściwie od śmierci Piusa XII w 1958 roku twierdzą, że zasiadają na tronie papieskim sami antypapieże, sami heretycy. Odmawiają jakiejkolwiek współpracy z katolicyzmem głównego nurtu i często odwołują się do encykliki Pascendi Dominici Gregis autorstwa papieża Piusa X z 1907 roku, która potępiała jakąkolwiek współpracę z innymi religiami. Po prostu potępiała w zasadzie ekumenizm i modernizm. Sedewakantyści tworzą struktury niezależne od Watykanu, zarzucają właśnie Bractwu Kapłańskiemu Świętego Piusa X niekonsekwencje, bo uważają, jak wy możecie współpracować ze zwiedzionymi papieżami, skoro jesteście przekonani, że to jest wszystko nieważne. I sedewakantyści są przekonani, że posoborowy katolicyzm utracił sukcesję apostolską, czyli to następstwo, tą ciągłość z pierwotnym kościołem, że jego sakramenty, święcenia, to wszystko jest nieważne i nieskuteczne. I zarówno lefebryści tak zwani, czyli Bractwo Kapłańskie Piusa, Świętego Piusa X, jak i sedewakantyści mają zwolenników w naszym kraju. I bardziej znane jest to Bractwo Kapłańskie. Tytuł jednego z wykładów: Pismo Święte nie wystarcza do zbawienia. Widzimy mniej więcej, w jakim to kierunku idzie. Mają też w różnych częściach kraju swoje miejsca kultu, strony internetowe, wydawnictwo, także działają. Z kolei ci katolicy jakby głównego nurtu to tradycjonaliści. To jest trzon kościelnej hierarchii. Więc oni wierzą w taką ciągłość Kościoła, że jeśli był Sobór Watykański II, to znaczy, że on był potrzebny, on coś dobrego wniósł, ale są negatywnie nastawieni do liberalizmu, modernizmu i nie chcą się dopasować do trendów świeckich. I między innymi zmagania liberałów z tradycjonalistami, jeśli chodzi o hierarchię katolicką, widoczne były na jesiennym synodzie biskupów o rodzinie w roku 2015. Próbowano przeforsować pewne rzeczy, ci liberałowie wśród hierarchów, wśród biskupów, ale tamci im nie ustąpili. Bo chodzi o takie sprawy, na przykład ustępliwość wobec osób rozwiedzionych czy homoseksualistów, a także zwiększenie roli kobiet w służbie kościelnej. Przejdźmy teraz do katolików liberalnych. Oni odeszli od tradycyjnego katolicyzmu i w ogóle od tradycyjnego chrześcijaństwa. Swoim rozumem próbują wszystko oceniać, odrzucają tradycyjne wierzenie o Chrystusie i cuda opisane w Nowym Testamencie. Są za tym, żeby kobiety były duchownymi. Odrzucają nauczanie Kościoła w takich sprawach jak antykoncepcja, aborcja i homoseksualizm. Z kolei liberałowie z Ameryki Południowej weszli w zatarg z papieżem Janem Pawłem II, bo połączyli katolicyzm z marksizmem. Uznali, że w walce klas, w walce z bogaczami, którzy uciskają biednych, dopuszczalny jest przelew krwi i stworzyli tak zwaną teologię wyzwolenia. Niektórzy nawet jezuici, bo to jezuici głównie poparli teologię wyzwolenia, uczestniczyli w działaniach zbrojnych, na ten czas jakoś zawiesili swoje kapłaństwo, nawet weszli do rządów, które za pomocą marksizmu próbowały wywalczyć prawa dla ubogich. Jest też wreszcie wśród liberałów grupa łącząca katolicyzm z religiami wschodu i okultyzmem oraz z ruchem New Age. Osobna grupa to hierarchowie niemieccy, którzy oświadczyli ustami kardynała Marksa, że nie są filią Rzymu, także oni próbują przeforsować właśnie te liberalne zmiany w Kościele katolickim polegające na ukłonie w kierunku rozwodników, homoseksualistów i chcą poszerzyć zakres służby kobiet w Kościele. Problem jest duży z tym niemieckim katolicyzmem, bo rzeczywiście nawet ostatnio jeden ksiądz doprowadził, taki liberalny z Niemiec, do oskarżenia księdza profesora z Polski, Dariusza Oko, który to ksiądz oświadczył wprost w swojej publikacji, że w łonie katolicyzmu działa homoseksualna mafia, lawendowa mafia i czyni wielkie zło, próbuje wypaczyć ten kościół od środka i za to musi 3000 euro, dzisiaj wpłynęła informacja, zapłacić odszkodowania ksiądz Oko. Więc widzimy, że jedni księża przeciw drugim nawet występują. Ci liberalni, ci tacy super nowocześni z tymi konserwatywnymi walczą. Są jeszcze tacy katolicy charyzmatyczni, ewangeliczni. Kładą nacisk na dary Ducha Świętego, na chrzest w Duchu Świętym, na życie przepełnione Duchem. Często kładą nacisk na osobistą wiarę, na zaufanie Chrystusowi. Wierzą w to, że już dzisiaj chrześcijanin może wierzyć, tak jak pierwszy list świętego Jana mówi, 5 rozdział, że macie życie wieczne, bo wierzycie w imię Syna Bożego. I z takimi katolikami ja też prowadziłem rozmowy i widać, że bardziej czytają Pismo Święte, że bardziej się w nie zagłębiają i nie są maryjni na pewno. Jest znana historia taka z księdzem Rydzykiem, że pewne środowisko z mojego rodzinnego miasta Torunia, takich katolików bardziej zainteresowanych Ewangelią, Słowem Bożym, bardziej takich, można powiedzieć, takich zielonoświątkowców katolickich, chciało coś tam w tym programie przedstawić u księdza Rydzyka, bardziej biblijnego, to on bardzo ich sprytnie podszedł. Kazał im odmówić Zdrowaś Maryjo i na tym polegli, nie chcieli tego zrobić, nie mieli do tego przekonania i dlatego nie wystąpili w tym programie. Więc widzimy, że są środowiska katolickie takie, katolicy to nazywają spentekostalizowane, czyli takie pod wpływem zielonoświątkowym, pentekoste to pięćdziesiątnica. Niektórzy mówią, że są sprotestantyzowane. W każdym razie wiadomo jest, że część katolików rzeczywiście, nawet czytając komentarze katolickie, wyczytuje, tu rozmawiałem z bratem Wiesławem, że w komentarzach bibliści katolicy zwracają uwagę, że nie same sakramenty, że osobista wiara w Chrystusa, przylgnięcie do Niego jako wcielonego Syna Bożego wiarą jest też bardzo ważne. Tutaj do takiego postępu w tym zakresie rozumienia Chrystusa i Ewangelii przyczyniła się Biblia Paulistów. Jest to wydanie w Częstochowie, edycja świętego Pawła, Biblia cała, łącznie z księgami deuterokanonicznymi, tymi, które w kanonie rzymskokatolickim są. Tam są takie ciekawe komentarze o zbawieniu z łaski, o tym, że uczynki są świadectwem posiadanej łaski, a nie jakby zasługą. I więcej tam można znaleźć takich interesujących myśli i że człowiek rodzi się na nowo przez przyjęcie Syna Bożego. Nawet takie są myśli. Więc część katolików, którzy czyta takich autorów, którzy często wyrośli z oazy, zresztą będziemy o tym mówić, o tej oazie za chwilę, po prostu możemy z nimi jakoś tak rozmawiać i bardziej się rozumiemy. Bardziej widzimy, że pewne rzeczy widzą podobnie. Na przykład znany lider teologiczny ruchu Światło-Życie, czyli oazy tak zwanej, Henryk Knapik, który zmarł, miał swój kanał na YouTube, on dalej funkcjonuje. Jak posłuchacie jego nauczania, to byście zdziwili się, że to brzmi jakby dobry baptysta czy ewangeliczny chrześcijanin nauczał. Po prostu tam nic takiego nie ma, co by było dla nas obce. Poza tym on wydał tak zwany Ewangeliarz współczesny, bodajże, o ile dobrze pamiętam, go można na telefon zamówić i tam w zasadzie ludzie czytający go, ewangeliczni chrześcijanie, nie dopatrzyli się niczego, co by było sprzeczne z naszą ewangeliczną wiarą. Więc widzimy, że są teolodzy czy poszczególni katolicy, którzy bardziej ukształtowali swój sposób myślenia przez Nowy Testament i mają podobne akcenty co my. Wiadomo też, że niektóre grupy odnowy w Duchu Świętym, na przykład ci katolicy charyzmatycy, odeszły od Kościoła katolickiego, a niektóre pozostały tam w zgodzie z hierarchią, ale przeszczepiły na katolicki grunt pewne takie treści i nauki z ruchu wiary, na przykład przekleństwa pokoleniowe, zasypianie lub padanie w duchu i takie inne rzeczy. Ciekawa jest też historia ruchu Światło-Życie, popularnej oazy założonej przez księdza Franciszka Blachnickiego. On był bardzo tępiony przez komunistów i nawet w swoim bliskim gronie miał zdrajców, którzy celowo mu bruździli. Byli to agenci. W każdym razie mało kto wie z nas, że na wiele takich zjazdów oazy tu w Polsce za czasów socjalistycznych przyjeżdżali tacy wybitni teolodzy ewangeliczni z Ameryki jak dr Norman Geisler. po prostu oni ich zapraszali, bo oni czuli, że mogą się od tych biblistów ewangelicznych czegoś nauczyć. W każdym razie w różnych tych ruchach przykościelnych ludzie bardziej czytają Biblię, bardziej szukają lub znajdują Chrystusa. I ja znam świadectwa ludzi wierzących ewangelicznie, którzy zaczynali od takich wspólnot. Po jakimś czasie jednak lektura Biblii czy rozmyślanie nie pozwoliła im już pozostać w Kościele katolickim. W każdym razie na pewno jest to środowisko bliższe naszemu rozumieniu, ci katolicy ewangeliczni lub charyzmatyczni. W każdym razie jakoś możemy z nimi bardziej znaleźć wspólny język. Ja przykładowo mam takie niektóre osoby, bądź pracujące w punktach usługowych, bądź w sklepach, które były w takich wspólnotach, czy są. I one normalnie ode mnie biorą jakieś filmy ewangeliczne, czy jakieś materiały przyjmują. Po prostu to jest ich jakby, oni się w tym widzą, oni się w tym odnajdują, te osoby. Jest jeszcze taka trochę niepokojąca grupa wewnętrzna Kościoła katolickiego, jak katolicy kulturowi. Kto to jest? To tacy, którzy społecznie są powiązani z Kościołem katolickim, a nie religijnie. Są katolikami od kołyski do grobu, w myśl zasady Polak, katolik. Tak jak mówiliśmy, powiedzmy, o prawosławnych niektórych, że Rosjanin to prawosławny, tak? Więc są chrzczeni, biorą ślub, zostają pochowani w obrządku katolickim, ale sprawami duchowymi nie bardzo się interesują. Mają co prawda emocjonalne podejście do świąt, do pewnych tradycji, ale często mają świeckie poglądy zupełnie. Na przykład mam przyjaciela katolika, którego jego bracia katolicy, właśnie tacy kulturowi, tępią za jego pogląd na życie bez ślubu, czy na jego pogląd na aborcję. Uważają go za ciemnogród tego mojego przyjaciela, bo po prostu oni przyjęli świeckie poglądy, natomiast są tylko tak sercem do, ogólnie przywiązani do katolicyzmu. Jeszcze inny problem to katolicy ludowi. Na przykład w Ameryce Środkowej i Południowej oni łączą jakieś prymitywne wierzenia w takich krajach jak Brazylia, Kolumbia czy Argentyna, jakieś dawniejsze wierzenia ludowe czy pogańskie, czy nawet okultystyczne z katolicyzmem. I oczywiście tu trzeba uczciwie zaznaczyć, że hierarchia tego nie pochwala, ale po prostu jakoś to znosi, jakoś to toleruje, bo trudno to bardzo wykorzenić. W Polsce też jest problem z katolicyzmem ludowym. Teolog rzymskokatolicki tak podsumowuje pobożność tej licznej grupy katolików. Eksplozja zainteresowań religijnością i pobożnością ludową, początek tej eksplozji przypada na 1970 rok, wskazuje na niewątpliwe nędzę tego rodzaju pobożności. Po pierwsze, przesadny rytualizm, a więc przecenianie obchodów, gestów, postów, uczęszczania, odmawiania i liczenia. Porównaj liczby odmawianych Zdrowaś Maryjo, pierwszych sobót miesiąca, pierwszych piątków, mszy tak zwanych gregoriańskich. Przy równoczesnym zaniedbywaniu spraw donioślejszych, jak miłości bliźniego, sprawiedliwości, modlitwy wewnętrznej, lektury Słowa Bożego, budowania wspólnoty wiary i tak dalej. I ten teolog Celestyn Napiórkowski całą listę, franciszkanin konwentualny, w takiej książce Matka Mojego Pana, problemy poszukiwania perspektywy, podaje całą listę takich problemów związanych z tym ludowym, takim płytkim katolicyzmem. Na przykład wymienia tu coś takiego. Zdeformowany obraz Boga. Bóg w pobożności ludowej jest raczej Bogiem sprawiedliwości niż Bogiem miłosierdzia, raczej Bogiem odległym niż bliskim, raczej Bogiem Starego Testamentu niż Bogiem Ewangelii. Wymienia jeszcze inny problem. Zdeformowany obraz Chrystusa. Chrystus w pobożności ludowej zdaje się być bardziej sprawiedliwy niż miłosierny, raczej Pan niż brat i przyjaciel, raczej sędzia niż Zbawiciel, raczej odległy niż bliski. Tutaj też innym problemem, który sugeruje ten uczony, jest zhierarchizowana struktura zbawczego pośrednictwa. Bezpośredni kontakt z Chrystusem uważa się za mniej właściwy i wyraz swego rodzaju zuchwalstwa. Dlatego uczy się, że należy uciekać się do świętych i Maryi, a oni niech interweniują u Chrystusa czy u Boga Ojca. Niekiedy mówi się o świętych, a zwłaszcza o Maryi jako pośrednicy do Boga, jak gdyby zapominało się o doskonałym i wystarczającym pośrednictwie Chrystusa. Co tu jeszcze można dodać? Ten katolicyzm ludowy też często łączy się z takim skrajnym nacjonalizmem, jakąś formą antysemityzmu. Znajomy ksiądz bardzo ubolewał nad tym, że to jest właśnie tak często połączone, że rozmawia się w takich zwykłych rozmowach. Wszystko to przez tych Żydów tylko, Panie, na tym świecie. Także ten ludowy katolicyzm z pewnym takim wypaczeniem traktuje też Polskę jako Mesjasza narodów, jako jakiś szczególny kraj, z którego wyjdzie iskra na cały świat i tak dalej, i tak dalej. Także widzimy tutaj jakby przeciwstawienie. Są bardziej światłe środowiska katolickie, które, jak mówimy, mają bardziej pogłębioną wiarę, świadomą, lektury, wykłady, konferencje i tak dalej, modlitwy świadome bardziej, a jest też środowisko takie zacofane. Ale myślę, że to dotyczy też większej liczby wyznań, że istnieją ludzie bardziej się rozwijający duchowo, a inni bardziej płytko traktujący, czy nawet w sposób wypaczony pewne prawdy wiary. Ale tym, co mnie szczególnie interesuje dzisiaj, jest to, czy wielu katolików naprawdę zna drogę zbawienia według autorytetów katolickich, czy naprawdę większość uświadamia sobie te właściwe akcenty nowotestamentowe. Dlaczego to poruszam? Otóż jako były świadek Jehowy często rozmawiałem z katolikami z takim szacunkiem, z takim chęcią dowiedzenia się, jaki mają pogląd na temat świadków Jehowy właśnie. I większość wypowiedzi było takich. Oni nie wierzą w Matkę Boską. Rzadko kiedy ktokolwiek powiedział, oni nie wierzą w boskość Chrystusa. Tak odpowiadali ludzie właśnie z tych wspólnot lub czytający bardziej Pismo Święte. I profesor Peter Kreeft, wybitny obrońca wiary katolickiej, który był wykładowcą w katolickich szkołach, ze smutkiem stwierdził, w ciągu ostatnich 25 lat zadałem setkom studentów katolickich szkół wyższych pytanie, czy gdybyś musiał dzisiaj umrzeć, i Bóg zapytałby cię, dlaczego macie wpuścić do nieba, co byś odpowiedział? Ogromna większość z nich po prostu nie znała prawdziwej odpowiedzi, która jest przecież esencją chrześcijaństwa. Zwykle nawet nie wspominali o Jezusie. To w katolickiej książce opatrzonej imprimatur, fundamenty wiary, tłumaczenie z języka, jakby przetłumaczyć tytuł z języka angielskiego, eseje na temat chrześcijańskiej apologetyki. Także jest problem z taką pewną niewiedzą co do esencji Ewangelii, że zbawienie jest darem łaski przyjmowanym przez wiarę, jak stwierdził na innym miejscu ten sam uczony. Trzeba jednak przyznać, że część działaczy rzymskokatolickich stara się bardziej uświadomić swoich współwyznawców w kwestii zbawienia z łaski, jak mówiłem już. Henryk Knapik był taką osobą z Oazy, kiedyś ksiądz Franciszek Blachnicki, ale nadal wiele osób jakby ma takie mętne pojęcie o tym, o co chodzi w wierze. Po prostu jest tak bogata ta tradycja katolicka, tak wiele różnych jest form. Na przykład miałem dobrego znajomego kiedyś, pewnego pana starszego ode mnie, który chętnie ze mną rozmawiał. Mieliśmy takie stosunki handlowe. Ja od niego kupowałem pewne produkty, ale dla niego jakby najważniejsze w wierze było to, że można mieć jakieś przeżycia duchowe z duszami czyśćcowymi. Więc widzimy, że nie bardzo rozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. I to jest problem właśnie tego, to co mówiliśmy o prawosławnych, że trzeba wrócić do Słowa Bożego. Widzimy katolicy tacy bardziej świadomi, czytający Ewangelię, dochodzą do tej prawdy, nasiąkają tym Słowem Bożym. Ale ci, którzy z kolei czytają popularne jakieś takie ludowe opracowania katolickie, albo nawet nic nie czytają, tylko biorą udział w jakichś takich, powiedzmy, jedynie powierzchownie, bez przysłuchiwania się w mszy, ale nie angażują się w poznawanie podstaw wiary, mogą nie wiedzieć za bardzo, o co chodzi w wierze, co jest esencją Ewangelii. Jak mówię, Biblia Paulistów była takim ogromnym przedsięwzięciem, żeby uświadomić ludzi z Kościoła katolickiego co do pewnych podstaw. Tam są cenne komentarze, przypisy. Wychodzą też inne publikacje. Ja osobiście byłem kiedyś na takim spotkaniu autorskim, gdzie omawiano katolicką książkę, która głosiła wprost zbawienie z łaski. Z ciekawości poszedłem i rzeczywiście tam głoszono, że zbawienie jest z łaski i że jest przewidziane dla grzesznika, więc po prostu widzimy, że jakieś starania się podejmuje. Niemniej, jak mówimy, środowisko katolickie jest dzisiaj bardziej zróżnicowane. Przypomnę, jakie to są środowiska, żeby tak zapamiętać bardziej. Więc są ultratradycjonaliści, którzy często patrzą krzywym okiem na Sobór Watykański II. Tradycjonaliści to tacy, którzy idą tym głównym nurtem. No, są liberalni katolicy, charyzmatyczni lub ewangeliczni, tak się określają przynajmniej, kulturowi i wreszcie ludowi. Więc wcale nie jest taki zjednoczony ten katolicyzm, jak był może kiedyś. W każdym razie, jakie są podobieństwa i różnice między ewangelicznymi chrześcijanami a ortodoksyjnymi katolikami? Na pewno, jeśli chodzi o podstawowe nauki, to w ogóle większość chrześcijaństwa ma podobne. Bo na przykład, czy to prawosławie, czy to katolicyzm, czy to ewangeliczni chrześcijanie wierzą w trójjedynego Boga, tak? Wierzymy wszyscy podobnie, że jest jeden Bóg w trzech osobach. Wierzymy, że jest Bóg jako najwyższy, jedyny stworzyciel świata, który podtrzymuje ten świat. Wszyscy wierzymy we wcielenie Chrystusa jako Boga człowieka, że jest i Bogiem w pełni i w pełni człowiekiem. Wierzymy, że narodził się z dziewicy. Wierzymy, że cuda biblijne są prawdziwymi cudami, że Chrystus dokonał odkupienia przez śmierć na krzyżu, w cielesne Jego zmartwychwstanie, we niebo wstąpienie, w powtórne przyjście w chwale, w sąd nad ludzkością i zmartwychwstanie ludzi. Jeśli chodzi o publikacje wyznaniowe, to występują tu uderzające podobieństwa. I katolicy w to wierzą, i prawosławni, i protestanci. Poza tym, zarówno katolicy, jak i protestanci, jak i prawosławni wierzą, że Duch Święty jest osobą boską, że jest bezpośrednio zaangażowany w dzieło zbawienia, że jeśli chodzi o katolików z kolei i protestantów, podobnie patrzą na naturę człowieka, że jest grzeszna, że potrzebuje łaski i zbawienia. Jest też wiara w to, że Bóg zachowa swój Kościół. W każdym razie uznaje się też Biblię jako podstawę wiary, że z Biblii można wydedukować podstawowe prawdy wiary. Niemniej jest istotna różnica. I tu chcę do tej różnicy przejść. Jeżeli ewangeliczny chrześcijanin ma kolegę z pracy, koleżankę czy sąsiada, to jak odpowiedzieć na pytanie, czym się od nas różnicie? Najprostsza odpowiedź brzmi tak. Katolicy za podstawy swojej wiary uznają Biblię i tradycję. Natomiast ewangeliczni chrześcijanie uznają, że jedynym fundamentem ich wierzeń jest Biblia. Tak najprościej można odpowiedzieć. To jest zasadnicza różnica. Katolicy nie uznają zasady sola scriptura, którą przedstawiła Reformacja, czyli że tylko Pismo Święte jest tym wystarczającym źródłem prawdy. Choć w niektórych publikacjach katolickich są takie zdania, że to jest największe objawienie Boże, bo tutaj sam Bóg bezpośrednio przemówił. Co można powiedzieć? Różnice właśnie zasadzają się na tradycji. Na przykład w naszym pojęciu mamy do czynienia w katolicyzmie z przesadną czcią oddawaną Marii, Matce Pana Jezusa. Kimberly Hahn, żona Scotta Hahna, tego konwertyty z kalwinizmu na katolicyzm, mówi, że są trzy przeszkody dla protestantów, żeby zostali katolikami. Pierwszy to Maryja, druga przeszkoda to Maryja i trzecia to Maryja. tak to określiła, że właściwie ten kult Marii bardzo odpycha wielu, wielu ludzi. I można powiedzieć, że też jest problem z pewnymi dogmatami maryjnymi dla nas, no, ale nawet dla prawosławnych. Prawosławni nie uznają dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi, który w XIX wieku powstał. On głosi, nie wiem czy wiecie, że awansem, jakby z wyprzedzeniem została zaliczona na korzyść Maryi ofiara Chrystusa później złożona, że urodziła się bez skazy grzechu pierworodnego i dzięki temu walorowi mogła urodzić bezgrzesznego Syna Bożego. Czyli jest to dogmat późniejszy, on już występował wcześniej w pewnych źródłach, na przykład Tomasz z Akwinu był przeciwny tej nauce i była różnica między dominikanami, którzy byli przeciwni tej nauce, a franciszkanami, którzy byli za, jeśli chodzi o zakony. Natomiast papież jako dogmat to ogłosił, ale my nie widzimy takiej nauki w Piśmie Świętym. My nie widzimy, żeby ktokolwiek oprócz Chrystusa był wolny od skazy grzechu pierworodnego. Dalej, dogmat o wniebowzięciu Marii. To też prawosławie tego nie uznaje. Wiemy, że mówiliśmy o zaśnięciu Marii. Znajomy brat, pastor były, napisał pracę licencjacką na temat wniebowzięcia Maryi. To jest nauka, która opiera się na takich apokryficznych pewnych źródłach wczesnochrześcijańskich, pozabiblijnych, ale w Piśmie Świętym tego nigdzie nie znajdziemy. Tu mamy problem. Z czym jeszcze mamy problem? Z czyśćcem. Nie widzimy wyraźnie nauki o czyśćcu. Kościół katolicki opiera się na księdze machabejskiej, drugiej machabejskiej właśnie, na fragmencie, który mówi o tym, że złożono ofiary za tych, przy których znaleziono bożki, za tych rycerzy izraelskich. Ale jaki jest problem z tym? Skoro zgrzeszyli bałwochwalstwem, to według doktryny katolickiej nie ma dla takich ludzi odpuszczenia, bo popełnili grzech śmiertelny. Więc ten przykład z drugiej księgi machabejskiej nie jest do końca adekwatny. Niekiedy opiera się też argumentacja na pierwszym liście do Koryntian. Jest tam taki fragment mówiący o budowniczych w kościele, o ich służbie i tutaj trzeci rozdział mówi o nieudolnym pracowniku w kościele. Czytamy w wersecie 15, jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. I w Biblii Tysiąclecia napisano, że jest to podstawa dla czyśćca. Tymczasem w królowskim opracowaniu zakonnika Hugolina Langkamera, jednego z wybitnych biblistów, napisano, że wcale nie jest pewne, że tu chodzi o czyściec, że w tym tekście. Także nawet wśród katolickich uczonych jest rozbieżność w tej kwestii. Także prawdę mówiąc, ten tekst dotyczy bardziej tego, że ktoś, kto był nieudolnym pracownikiem w kościele, sam będzie zbawiony, mimo tego, że jego służba była nieowocna, czy nie do końca mądrze sprawowana. A to, że jak przez ogień, to znaczy, że z trudnością dostąpi zbawienia, że jest to po prostu przenośnia, niekoniecznie oznaczająca jakieś miejsce, w którym ludzie są ogniem oczyszczani. Także mamy tu duży problem z tym niewątpliwie czyśćcem. Poza tym jest doktryna o skarbcu zasług świętych i odpustach. Wierzy się, że święci mieli tak dużo dobrych uczynków, że ich nadmiar tak jest jakby zgromadzony w takim symbolicznym skarbcu zasług świętych i można jakby korzystać z tych zasobów w takiej pomocy ku zbawieniu z tych zasług właśnie świętych. Jest też nauka oczywiście o odpustach, to jest wytwór scholastycznego katolicyzmu po rozłamie z Kościołem Wschodnim w 1054 roku, ale chyba jeśli chodzi o autorytet, największy problem mamy z instytucją papieża. Z jednej strony wydaje się, że potrzeba nam wszystkim autorytetu, nie tylko Biblii, ale też człowieka. Bo ktoś nam musi nieraz powiedzieć, jak mamy rozumieć Biblię. Mamy tego Etiopczyka, który jechał na rydwanie i zapytał, jakże mam rozumieć, skoro mi nikt nie wyjaśnił. Więc jest potrzebny człowiek, który nam przybliży Pismo Święte, będzie nauczał. Tu rozmawiałem z bratem Krzysztofem, że kiedyś mieli takiego Zbigniewa, przyjaciela, który im wyłożył Słowo Boże. Zresztą były ksiądz katolicki i był pomocą, bo miał ogromną wiedzę. I rzeczywiście jest potrzeba jakiegoś autorytetu ludzkiego w Kościele. Słowo Boże też mówi, że Pan dał nauczycieli, ewangelistów, pasterzy, to wszystko prawda. Ale zastanawia nas to, że katolicy przypisują papiestwu taką kluczową rolę, że ten biskup Rzymu jakby ma być dla wszystkich taką głową widzialną i opoką. Także mamy z tym problem, tym bardziej, że Christoph Schönborn, metropolita Wiednia, napisał taką książkę Jedność w wierze. To jest książka opatrzona imprimatur, wyszła też w Polsce. I on zwrócił uwagę, że znakomita większość wczesnych ojców Kościoła rozumiała opokę, na której zbudowany jest Kościół, o której powiedział Chrystus, że na tej opoce zbuduje swój Kościół i bramy Hadesu go nie przemogą, bo tak jest w Grece dosłownie bramy Hadesu. Ale większość ojców Kościoła, łącznie z Janem Chryzostomem, oczywiście to moje wtrącenie, nie Chryzostomie, rozumiała jako wyznanie wiary w Piotra, że Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, że tak długo, jak Kościół będzie się trzymał zdrowego wyznania o Chrystusie, tak długo będzie wolny od ataków diabelskich. Więc historycy też zwracają uwagę, że prymat papieski jest późniejszym wytworem. Istnieje znakomita praca jezuickiego historyka, o dziwo jezuickiego, Szaca, prymat papieski, gdzie on wykazuje, że w pierwszych wiekach w ogóle czegoś takiego jak przewodnictwo ogólne dla całego Kościoła biskupa Rzymu było w ogóle nieznane. Bardzo późno zostało to ustalone. Niektórzy uczeni też zwracają uwagę, że ta interpretacja Mateusza 16:18, że Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję Kościół mój, że jest późniejszą interpretacją, wykorzystaniem wersetu dla podbudowy pewnego autorytetu, który już się ukształtował. W każdym razie na pewno tu nas sporo z katolikami łączy, jeśli chodzi o wspólną dogmatykę. Mamy na pewno podobnych nauk wiele, czy jak wspomniałem o trójjedynym Bogu, czy o grzechu pierworodnym, czy o potrzebie łaski dla zbawienia, ale akcenty nasze są inaczej rozłożone i są trudności, które nadal sprawiają, że nie jesteśmy razem. I dlatego chciałbym gorąco polecić książkę, która moim zdaniem w najbardziej dojrzały, umiarkowany zarazem i zrównoważony sposób wykazuje różnicę między katolicyzmem a generalnie nazywanym protestantyzmem, to jest Czy jesteśmy razem? Katolicy z okiem protestanta. R.C. Sproul się pisze, a po angielsku się czyta R.C. Sproul, czyli Robert Charles Sproul, teolog reformowany, prezbiteriański. Wydawnictwo MW, Kraków 2020. W moim pojęciu osobiście nie znam bardziej zrównoważonej książki, która niekiedy obala mity antykatolickie. Uczciwie robi to autor, tak jakby on to pisał przed samym Panem Bogiem, że nie chce zawinić jakimkolwiek kłamstwem, chce rzetelnie przedstawić katolicyzm, ale zarazem pokazuje te różnice. Na pewno takim źródłem po stronie katolickiej, dość wiarygodnym, jeśli chodzi o różnice katolicko-protestanckie, jest taka książka, się nazywa Katolicki katechizm dorosłych, wyznanie wiary Kościoła, księgarnia świętego Wojciecha, Poznań 1987. To zrobili jeszcze wtedy konserwatywni biskupi niemieccy i pokazują te różnice ze swojej perspektywy między katolicyzmem a protestantyzmem, taka zielona okładka. Niektórzy też byli zadowoleni z książki Jamesa McCarthy, Ewangelia według Rzymu, którą wydał prywatnym sumptem brat Jacek Pruszyński, który później zmarł. W każdym razie widzimy, że Są poważne różnice między katolicyzmem a protestantyzmem. Są środowiska, które są nam bliskie w Kościele katolickim, z którymi możemy prowadzić dialog. Na pewno nawet o kwestiach spornych można zgodnie z pierwszym listem Piotra rozmawiać we właściwym duchu. Nie napastliwym, ale spokojnym. Czego brakuje nam, Polakom, to właśnie takiego rzetelnego rozmawiania, bez ulegania przesadnym emocjom czy wrogości. Pierwszy list Piotra zawiera taką dobrą radę, 3:15-16. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Niewątpliwie dobra rada. I ja mogę powiedzieć, że widzę u katolików potencjał. Kiedyś pewien człowiek określił, że katolicyzm to jest uśpiony olbrzym. Miałem takie doświadczenie, chodzi o społeczeństwa katolickie. W jakim sensie? Otóż miałem takie doświadczenie, że z młodymi ludźmi prowadziłem studium biblijne, którzy byli katolikami i powiem wam, tak jak w naszych zborach, czasami ludzie tak się nasłuchali tego Słowa Bożego, że trudno ich pobudzić do jakiegokolwiek działania, to ci młodzi ludzie tak reagowali na Słowo Boże, że byli pierwsi, żeby coś zrobić dla jakiejś Bożej sprawy, czy komuś pomóc, czy coś. Więc widzimy, że katolikom też, tak jak mówiłem w przypadku prawosławnym, bardzo potrzebny jest żywy kontakt ze Słowem Bożym. I niektórzy z nich reagują bardzo pozytywnie na Słowo Boże. Chciałbym przywołać taki przykład brata Wilkersona, Davida Wilkersona z Kościoła Zielonoświątkowego, który udzielił takiej dobrej rady dla nas wszystkich. Powiedział tak: jeśli chcesz, żeby pies wziął od ciebie mięso, a rzucił kość, to nie wyrywaj mu tej kości. Daj mu mięso, a on sam zostawi kość. Chodzi o to, że takie tylko krytykowanie, atakowanie innych często kontrproduktywne jest, nie daje dobrych efektów. Właśnie pozytywna prezentacja swojego świadectwa wiary, swojego świadectwa życia z Bogiem może zachęcić katolików do poznawania Słowa Bożego. Poza tym musimy pamiętać o jednym. Ewangelizacja to nie polega głównie na tym, żeby ktoś przeszedł z jednej religii do drugiej religii. Ewangelizacja polega na tym, żeby ktoś spotkał żywego Chrystusa w swoim życiu. Chrystusa, który tak samo jak dwóch uczniów w drodze do Emaus, pomoże tak, że otworzy ich umysły, aby mogli rozumieć Pisma. Tu musimy pamiętać, że celem jest skierowanie ludzi do Chrystusa, do Słowa Bożego, do Boga Ojca i nie myślenie głównie o tym, żeby powiększać swój zasób posiadania w postaci zborów, żeby więcej ludzi, że tak powiem, przyciągnąć do siebie, ale głównie przyciągać ich do Boga Jezusa Chrystusa. Ja przynajmniej tak rozumiem ewangelizację. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy tego słuchają.